ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dobry wieczór. Moim gościem jest dzisiaj Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dobry wieczór państwu.
Panie ministrze, czy na tym trwającym szczycie w Brukseli, który ciągnie się od wczoraj, jest szansa na to, żeby wypracować w końcu ten projekt budżetu europejskiego?
No wszystko wskazuje, że coraz mniejsza, dlatego że rozbieżności są bardzo duże. Chodzi o poziom tego budżetu i oczywiście o podział tych pieniędzy. Są państwa, które uważają, że po wyjściu Wielkiej Brytanii budżet nie powinien być uzupełniany o tą składkę, którą wpłaca Wielka Brytania, tylko pomniejszony. W związku z tym proporcjonalnie powinny ulec zmniejszenia kwoty, które są przekazywane do różnych szufladek. No, są państwa, jak i my, które uważają, że można zwiększyć te składki, wtedy, żeby utrzymać te wydatki na podobnej poziomie. No, poza tym kolejny spór jest, jak przesunąć pewne kwestie, pewne finanse, na przykład w związku z tym zielonym dealem, który zaproponowała komisja, kiedy ma przedstawić szczegóły w połowie tego roku. No, ten deal też będzie kosztował, odejście od gospodarki węglowej, energii węglowej i tak dalej, no, musi być zrekompensowane, więc należy szukać pieniędzy i tak dalej. Są różne inne programy współpracy wojskowej, gdzie szuka się pieniędzy.
Tak, i to szukanie pieniędzy wydaje się, że trwa dalej, bo cały czas czekamy na nową propozycję szefa Rady Europejskiej, która ma być jeszcze mniej hojna, mówiąc delikatnie, niż ta, o której rozmawialiśmy wcześniej, ta, która dawałaby Polsce mniej niż 20 miliardów euro mniej niż poprzednia. No, czy są jakieś warunki brzegowe dla Polski, na które Polska absolutnie nie powinna się zgadzać, na które Polska absolutnie się nie zgodzi w tym kontekście?
Tego nie wiem oczywiście, jaka jest instrukcja negocjacyjna, natomiast ja mogę tylko wyrażać przypuszczenie. No, Polska nie może się zgodzić na drastyczne ograniczenie, na odebranie nam funduszy spójności, funduszy rolnych, dlatego że my już byliśmy poszkodowani przed laty w stosunku do na przykład w funduszach rolnych, w stosunku do Europy Zachodniej. Po drugie, no, jeśli będzie nacisk na ten zielone porozumienie, no to musimy dostać rekompensatę. No i po trzecie, no nie możemy się zgodzić na to, aby środki unijne były powiązane z jakimiś dodatkowymi warunkami. Dzisiaj rozdział środków unijnych, funduszy spójnościowych i rolnych zależy tylko i wyłącznie od populacji danego kraju i poziomu rozwoju gospodarczego w stosunku do, powiedzmy, tam średniej unijnej. To są te dwa aspekty traktatowe. Jeśli chce się stworzyć kolejne kryterium, na przykład rzekomo...
Mówi pan o praworządności.
Praworządności. No to po pierwsze najpierw tą praworządność trzeba zdefiniować. Ona nigdzie nie jest zdefiniowana w żadnym prawnie wiążącym dokumencie Unii Europejskiej, a tym bardziej w żadnym traktacie, więc mówimy o jakimś yeti. Wszyscy o tym mówią, ale nikt nie wie, prawda? Jeszcze nas oskarża, że my łamiemy. Ale co łamiemy, jeśli ono nie jest zdefiniowane i nigdzie nie jest w żadnym dokumencie europejskim?
Ten mechanizm kontroli, tak jak się mówiło, praworządności, uzależnienia wpływów z budżetu od właśnie praworządności, on na początku był dość głośno komentowany, potem wydaje się, że był łagodzony, wydaje się panu, że on rzeczywiście w jakiejś formie wejdzie w życie, czy
nie może
będzie
wejść,
napór,
po pierwsze, musiał być zdefiniowany i to zdefiniowany dla wszystkich. Czyli nie tylko dla Polski i Węgier, ale również dla Francji. Czy państwo sobie wyobrażacie, że Francja w takiej sytuacji, jaki jest zamieszek od roku, zdecyduje się na to, żeby ktoś z zewnątrz dokonywał analizy praworządności we Francji, czy Włochy, czy Grecja i tak dalej. Czy to nie Polska będzie blokowała, bo jeśli zostanie zaproponowany mechanizm powszechny według jakichś kryteriów obiektywnych, no to spróbujmy. Po drugie, jeśli ten mechanizm zostanie zaproponowany, to muszą wszyscy się na to zgodzić. Trzeba by zrobić to poprzez traktat, więc trzeba otworzyć traktat. A to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że jedni będą chcieli uzupełnić traktat, ale inni mogą ten traktat ograniczyć i wyłuskać z traktatu pewne zobowiązania. Także no nie grozi nam to w najbliższych latach.
Krótko mówiąc, to nie jest kwestia, którą da się załatwić z dnia na dzień,
absolutnie,
z miesiąca na miesiąc, z roku na rok pewnie też nie.
Absolutnie.
Panie ministrze, no, mówił pan o tym, że nie możemy zgodzić się na cięcia w rolnictwie, cięcia w polityce spójności. No czy przy takim dość zdecydowanym oporze tak zwanej skąpej czwórki Holandii, Austrii, Danii, Szwecji to jest możliwe, żeby ten opór przełamać i jednak
to jest możliwe, przeforsować dlatego, swoją... Trzeba pamiętać, kolejny wprowadzić aspekt, z funduszy spójności oczywiście częściowo my korzystamy, chociaż też miejmy świadomość tej skali. To jest raptem troszeczkę ponad więcej 1% PKB. Czyli to nie jest szał, jak to młodzież mówi, nie ma. Poza tym te fundusze najczęściej idą na inwestycje infrastrukturalne. Proszę Państwa, kto jeździ po naszych drogach, to widzi, jakie reklamy stoją przy tych budowach dróg. To jest Skańska, to jest Alpinebau i inne zachodnie firmy. Fachowcy twierdzą, że z każdego euro, który przychodzi na takie właśnie infrastrukturalne budowy, około 70-80 eurocentów wraca tam, do tych firm. Mhm. Także ten upór tych państw takich oszczędnych jest tutaj, no przecież Austriacy, jedna z tych firm to jest austriacka, no to strzelałyby sobie te państwa w nogi czy w kolana po prostu, gdyby te fundusze zostały obcięte.
Dobrze, Parlament Europejski, szef parlamentu stwierdził, że propozycja budżetu, która była wcześniejsza, tak? Ta, która przewidywała dla Polski mniej 20 miliardów euro, że ona jest nieakceptowalna. Jak w praktyce Parlamentu Europejskiego może mieć wpływ na kształtowanie tego budżetu? No bo to jest dość ostry komentarz. Czy ten ostry komentarz może przełożyć się na realne działania, na realny opór?
On dociera oczywiście do polityków. No, pan Sassoli jest politykiem w pewnej grupy politycznej, więc on nie tylko przedstawia stanowisko parlamentu, ale za sobą ma pewną grupę polityczną, jak rozumiem. Więc to jest pewien sygnał, że w przyszłości, ewentualnie kiedy dojdzie porozumienia na Radzie, no to może nie dojść do porozumienia w Europarlamencie, który musi ten budżet zaakceptować, ratyfikować. No.
Panie ministrze, zmieniając trochę...
Ale Europarlament nie uczestniczy w negocjacjach budżetowych.
Panie ministrze, zmieniając trochę temat bardziej na wschód, mówił pan w jednym z wywiadów, że polska delegacja nie powinna jechać na 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej do Smoleńska na teren Rosji, bo może dojść do prowokacji. O jakie prowokacje tutaj może chodzić?
Mówię o delegacji na najwyższym szczeblu.
Uważam,
że oczywiście pewne uroczystości tam powinny się odbyć. To może być uroczystości organizowane przez naszą ambasadę, przedstawiciel prezydenta, przedstawiciel oczywiście różnych środowisk rodzinnych może tam być. Natomiast dzisiaj ze względu na stan stosunków polsko-rosyjskich, psutych od lat przez Rosjan, no proszenie dzisiaj Rosjan, żeby nam pomogli w organizowaniu tej uroczystości, jest trochę naiwnością. Raczej możemy się spodziewać ścieżki zdrowia zorganizowanej dla naszej dyplomacji przez te 2 miesiące, prowokacji różnego rodzaju, upokorzenia, drwin drastycznych z naszych polityków. Nie jest to potrzebne. Mamy wszystkie atuty w Polsce, aby zorganizować godne uroczystości upamiętnienia tej katastrofy po 10 latach tutaj. Prezydenta na Wawelu, mamy wielu innych naszych pochowanych na prestiżowych, bym powiedział tak, chociaż to trudno mówić, w cmentarzach powązkich, tak? Postawiliśmy pomniki, nazwaliśmy ulice ich imionami, tablice i tak dalej. Możemy to wszystko zrobić. Jeszcze jeden aspekt. Takie uroczystości będą na miesiąc przed wyborami prezydenckimi. Po co to robić i dawać Rosjanom preteksty, żeby zburzyć te uroczystości i dać pretekst jakiś znowu, żebyśmy się rzucili sobie do gardy w Polsce i rozmawiali o to, czy warto, nie warto, czy dobrze poszły, czy i tak dalej. Zróbmy to w Polsce.
O Rosji, o obchodach, o tym, jak w tym kontekście będą wyglądały wybory w maju, rozmawiamy cały czas dalej na rmf24.pl i w interi.pl z moim gościem Witoldem Waszczykowskim, eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości, a słuchaczom radia już dziękujemy. Panie ministrze, w kontekście tego, co pan mówił o wyborach w maju, 10 maja w Polsce są wybory, a 9 dnia w Rosji jest Dzień Zwycięstwa. Czy możemy spodziewać się kolejnej próby odkształcania, zakłamywania historii przez Rosję, że te próby będą się nasilać w stronę 9 maja, więc również w kierunku naszych wyborów i będzie to w jakiś sposób wpływać na atmosferę w Polsce przed wyborami?
No oczywiście przez najbliższe tygodnie, miesiące i również potem. No przecież jeśli dobrze pamiętam, to w marcu 2021 roku podpisaliśmy pokój ryski z Rosją po wojnie z bolszewikami. W kwietniu będzie rocznica Katynia, będzie rocznica smoleńska i na pewno Rosjanie się odezwą, prawda? Gdyby tam na przykład prezydent poleciał, to uznaliby, no proszę bardzo, nic się dzieje, nie staje, prezydent może przylecieć, no wtedy się pomyliście, zrobiliście błąd, była katastrofa, a dzisiaj dochowaliście rzekomo wszystkich warunków bezpieczeństwa, prezydent przyleciał, więc no można się spodziewać rzeczywiście różnych. Potem no w połowie tego roku będziemy obchodzić stulecie Bitwy Warszawskiej. Także na pewno Rosjanie to będą wykorzystywać.
Okazji dla Rosjan jest bardzo dużo.
I oni nie robią tego już kilku miesięcy. Ja ciągle przypominam 2009 rok, kiedy przygotowywaliśmy się do Westerplatte, do 1 września 2009. I tam również przez wiele miesięcy urządzono festiwal antypolski, gdzie oskarżano o współpracę z Hitlerem, gdzie Beka oskarżano był agentem Hitlera i tak dalej. Wtedy rząd Tuska nie odpowiadał, bo dla niego priorytetem było jednak, żeby Putin przyjechał na Westerplatte. Wtedy dopiero świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński na Westerplatte odpowiedział i nazwał właściwie imperializm rosyjski, który doprowadził do II wojny światowej.
Czy w tych stosunkach z Rosją, które no właściwie, jeżeli chodzi o one teraz praktycznie nie istnieją albo są utrzymywane na tak niskim poziomie, że trudno o nich mówić.
Politycznym, no przecież gospodarcze kontakty są.
Mówimy o polityce, mówimy o dyplomacji, no bo oczywiście współegzystujemy bardzo blisko siebie, jeśli chodzi o gospodarkę. Czy na horyzoncie jest jakakolwiek szansa na poprawę tych stosunków, jak się panu wydaje?
No bo... no oczywiście, wsadzić szczątki Tupolewa do wagonów i przysłać nam na granicę, odesłać nam czarne skrzynki, pozwolić przesłuchać tych, którzy byli jeszcze, jeśli żyją jeszcze na tej wieży, pozwolić dokończyć nam to śledztwo i wyjaśnić ten fałszywy raport Anodiny, prawda? To jest pewien gest, który Rosjan nic nie kosztuje, żadne pieniądze.
A może Rosji to jest na rękę trzymać u siebie wrak Tupolewa?
Ale oczywiście, że tak.
Wlakiem,
oczywiście.
Żebyśmy my wychodzili na ludzi, którzy
odpowiadamy Rosji, im dłużej trzymacie ten wrak, im dłużej trzymacie skrzynki, nie pozwalacie dokończyć śledztwa, wyjaśnić tej katastrofy, tym bardziej utwierdzacie nas w przekonaniu, że macie coś na sumieniu, że ta katastrofa wygląda inaczej niż te raporty pokazywały. No, ma też Rosja tutaj istotny element, to jest taki irytant, który wrzuca nam co chwilę na rynek wewnętrzny i który powoduje, że no, ciągle się spieramy o tą, czy katastrofę, czy o te relacje z Rosją, prawda, współczesne.
Wydaje się, że Rosji jest to na rękę, że my się spieramy o takie rzeczy właśnie cały czas.
Jest to na rękę, aby nas skłócać. Rosja przegrała naszą część Europy. Najpierw to Związek Radziecki przegrał, teraz Rosja, ponieważ nasza część Europy wyemancypowała się spod dominacji rosyjskiej. Uciekamy spod dominacji energetycznej, budując zarówno terminal LNG, jak i rurę bałtycką. Uciekamy z szarej strefy bezpieczeństwa, wprowadzają tu wojsko natowskie, wojska amerykańskie i bazy i tak dalej. Uciekamy, integrując tę część od Grupy Wyszehradzkiej aż po Trójmorze. W związku z tym jest to ta wściekły atak Putina, który chce stygmatyzować Polskę, oskarżenie o antysemityzm jeszcze dotyczące nawet II wojny światowej, po to, żeby zachwiać tą współpracą polsko-amerykańską. Bo on wie, że Amerykanie są czuli na kwestie antysemickie, po to, żeby echo odezwało się w Izraelu, bo też wie, że Izrael ma relacje z Stanami Zjednoczonymi, to będzie taki rykoszet. Także jest to przemyślana strategia przeciwko Polsce.
Oczywiście, ale czy w takiej sytuacji powinniśmy w ogóle nie rozmawiać z Rosjanami? No był taki pomysł, na przykład pan marszałek Senatu Tomasz Grodzki rozmawiał z ambasadorem Rosji w Warszawie
i
sugerował
rezultaty.
Stworzenie takiego delikatnego kanału komunikacji, subtelnego, zdaje się,
no
że
ja
takiego
pytam,
słowa użył. To jest
świat
dobra
ma...
droga?
Nie ma deficytu kanałów rozmów z Rosją. Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Byliśmy przez 2 lata w tej Radzie Bezpieczeństwa. Nie udało się nawiązać żadnego kontaktu z Rosją, ponieważ ona nie chce. Rosja ma uprzywilejowane relacje z Unią Europejską, uprzywilejowane relacje z NATO. Nie chce tych relacji wykorzystać. To nie my psujemy te relacje. Rosja jest członkiem G20, G8. Jest członkiem wszelkich struktur regionalnych, gdzie mówi się o pewnym kryzysie. Czy to Korei Północnej,
ale
czy to Afganistanie.
Ale z tego, co pan mówi, to atuty są po stronie Rosji, a nie po naszej w tym momencie.
Oni wszędzie są. Oni wszędzie są. Są w sprawach irańskich, w sprawach w kwartecie bliskowschodnim. Kilka lat temu przecież Francuzi i Niemcy stworzyli co? Format normandzki, żeby rozmawiać na temat kryzysu na Ukrainie. Format miński procesu. Czyli nie mamy deficytu kontaktów z Rosją. To Rosja po prostu nie chce wykorzystywać żadnego z tych kontaktów, ponieważ kwestionuje generalnie strukturę czy architekturę bezpieczeństwa w Europie i chce ją radykalnie zmienić.
To co by się musiało zmienić, żeby Rosja zaczęła chcieć z nami rozmawiać i zaczęła chcieć wykonywać gesty w naszą stronę.
Przede wszystkim aż rządy w Moskwie na bardziej kooperatywne, na takie, które...
A tego chyba na horyzoncie za bardzo
nie widać. Takie, które by dostrzegały na Zachodzie, że my nie przygotowujemy żadnej akcji zaczepnej. NATO jest sojuszem obronnym, nie szykuje się do ataku na Rosję. Tym bardziej Unia Europejska, prawda, która jest... No nie jest to raj, nie jest to grupa altruistów, ale my też w Unii nie knujemy przeciwko Rosji, tylko chcemy z nią współpracować, prawda?
No to żadna tajemnica, że taka narracja zobaczyć. To jest sprawa wygodna wewnętrznie dla Rosji, bo pozwala budować narrację o sile Rosji, o sile oblężona twierdza. I...
Klasyczne rozwiązanie politologiczne, gdzie mówi się, że jeśli niedobrze się dzieje w strukturach wewnętrznych państw, a państwo sobie nie radzi, tylko zewnętrznego, to trzeba powiedzieć, jesteśmy otoczeni wrogami. Cały świat przeciwko nami konspiruje. Nawet ta mała Polska jest wredna wobec nas. No, to jest wszystko przewidywalne. To jest wszystko przewidywalne. To wszystko w podręcznikach jest politologicznych. Uczy się na temat studentów. Putin jest inteligentnym studentem. Jest przewidywalnym do bólu. Wiemy, że kiedy może nam zrobić przykrość, kiedy nam może zrobić coś złego, to zrobi. I ja nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że on jest nieobliczalny, nieprzewidywalny. Jest przewidywalny do bólu. Między innymi dlatego mówię, po co kusić los wyjazdem do Smoleńska.
Panie ministrze, wróćmy do kraju. Chciałem zapytać, czy wojna CBA z Marianem Banasiem, szefem NIK-u, to jest dobre dla Prawa i Sprawiedliwości, dla rządów Prawa i Sprawiedliwości?
Nic na ten temat nie wiem, poza tym, bo jakie przecież są pana wrażenia, pracuję od poniedziałku do piątku albo w Brukseli, albo w Strasburgu.
Nie niepokoi pana trochę
tylko informacje medialne, więc trudno mi się wypowiedzieć, trudno mi komentować, bo nie wiem, nie znam szczegółów.
Ale to nie jest dla pana trochę niepokojące, że no jednak dwie potężne instytucje państwowe za pomocą polityków trochę ze sobą walczą? Ja wiem, że codziennie zajmuje się pan czymś innym, ale jednak na pewno obserwuje pan.
Że są pewne rzeczy, że tak powiem kolokwialnie, na rzeczy, które wymagały takiego ruchu, więc trudno mi to recenzować.
Na rzeczy. A uwierzy pan, że Prawo i Sprawiedliwość poradzi sobie z tym kryzysem? No bo w zasadzie Marianowi Banasiowi niewiele można teraz zrobić. Immunitet
no, ale...
ochroni.
Jak media donoszą, no są pewne znaki zapytania również koło prezesa Mariana Banasia, więc mnie się wydaje, że to jest w jego interesie, by te znaki zapytania wyjaśnił, dlatego że to będzie to ciążyło na niego, będzie tracił wiarygodność, więc no tylko tyle mogę skomentować.
A wizerunkowo to dobre? Co się dzieje? Dla Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami
no,
na przykład?
Ale dla nikogo nie jest wizerunkowo dobre, jeśli są jakieś konflikty nierozwiązane, prawda? Więc tutaj to nie jest tylko ta kwestia, ale to w każdym środowisku, jeśli jest nierozwiązany konflikt, no to oczywiście on jest źle odbierany.
Panie ministrze, jeszcze szybkie pytanie o nadchodzące wybory prezydenckie. Pan prezydent Andrzej Duda, myśli pan, że weźmie wszystko w pierwszej turze, czy będzie musiał się trochę pomęczyć z przeciwnikami?
Tak się założyłem już w kilku mediach, mogę to powtórzyć w RMF-ie.
Zakładał się pan nawet o to.
Tak, o pudełko czekoladek, najlepszych czekoladek belgijskich. Mam wrażenie, jestem przekonany, że pana prezydenta Andrzeja Duda stać na to, żeby wygrać w pierwszej turze, żeby i nastać na to, żeby poprzeć prezydenta Andrzeja Dudę w pierwszej turze, żeby te wszystkie spekulacje w drugiej turze, z kim lepiej, łatwiej będzie zakończyć, żeby ich nie było.
Czyli krótko mówiąc, 11 maja według pan prezydent Andrzej Duda będzie dalej prezydentem.
Jestem absolutnie o tym przekonany.
Panie ministrze, dziękuję serdecznie. Witold Waszczykowski, eurodeputowany PiS-u. Wcześniej minister spraw zagranicznych był moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.